mieć w sobie życie Boże?
O wierze swoimi słowami
zaprasza
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Jesteśmy w oktawie uroczystości Wielkanocy. Przeżyliśmy Wielki Tydzień i święte Triduum Paschalne, które doprowadziły nas do przeżywania zmartwychwstania Pana Jezusa. Słuchaliśmy i uczestniczyliśmy w liturgiach, a na koniec doświadczyliśmy radości zmartwychwstania Pana Jezusa. Zmartwychwstanie Pana Jezusa stało się dla nas faktem. On prawdziwie zmartwychwstał. Teraz, w oktawie Wielkanocy, słuchamy w liturgiach świadectw o zmartwychwstałym i obserwujemy zachowanie uczniów Pana Jezusa. To zmartwychwstanie będzie miało dla nas sens, o ile stanie się również i naszym zmartwychwstaniem. Za kilka dni będziemy przeżywać Niedzielę Bożego Miłosierdzia, która jest dopełnieniem uroczystości Wielkanocy. Uroczystość Bożego Miłosierdzia mówi nam o tym, jak zmartwychwstanie Pana Jezusa przekłada się na nasze życie. Owocem zmartwychwstania Pana Jezusa jest przywrócenie nam synowskiej więzi z Bogiem Ojcem, która jest dla nas źródłem Bożej łaski, to jest Bożej energii, stającej się naszym pokarmem i naszym życiem. Odtąd będziemy ją mogli czerpać z ustanowionych przez Chrystusa sakramentów, z czytanego Słowa Bożego i z praktykowanych dzieł miłosierdzia. Sakramentami, które ukazują ją w sposób szczególny, jest sakrament Chrztu Świętego, sakrament pojednania i sakrament Eucharystii. Przebywając za granicą, miałem okazję dostrzec pewne różnice pomiędzy kulturą łacińską a kulturą bizantyjską, pomiędzy wschodem a zachodem Europy. Na zachodzie, w praktykach religijnych, dominują postawy podkreślające przyjaźń z Bogiem, z Panem Jezusem. Na wschodzie natomiast dominuje głębokie poczucie sakrum i misterium, tajemnicy. Zauważyłem, że w krajach zachodnich Europy postawą dominującą jest postawa stojąca, nawet podczas przeistoczenia, w czasie Eucharystii, a na wschodzie postawa klęcząca. Słyszałem z opowiadań księży z Kazachstanu, jak pobożne kobiety, nawet gdy myły podłogi w kościołach, robiły to na kolanach i zaczynały od ołtarza, następnie cofały się powoli do tyłu, aby nie odwracać się plecami do Pana Jezusa obecnego w tabernakulum. Czy można powiedzieć, że to zachowanie pobożnych kobiet było czystym formalizmem albo zachowaniem na pokaz? Była to postawa szacunku, która wynikała spontanicznie z wrażliwości ich serca. To serce było kształtowane poprzez uczestnictwo w liturgiach, katechezy, formację religijną. Kiedy zaczęto poddawać Kościół różnym restrykcjom i prześladowaniom, ograniczono się tylko do istotnych praktyk religijnych, najczęściej jedynie do sprawowania sakramentów, w których wielką rolę odgrywał sakrament pojednania, osobistego spotkania z przebaczającym Ojcem, który kształtował subtelność sumień i pogłębiał wrażliwość serc. Kiedy spojrzę na sytuację naszego kraju, myślę, że powinniśmy dzisiaj podziękować Panu Bogu, że w naszej ojczyźnie przez cały czas reżimu komunistycznego księża sprawowali sakramenty, jednali ludzi z Bogiem i karmili ich ciałem Chrystusa. Dzięki temu ludzie zachowali dość wysoki poziom wrażliwości sumień i moralności i nie doszło do generacji naszego społeczeństwa w stopniu, w jakim miało to miejsce w niektórych innych krajach Europy. Dostrzegliśmy ogromne znaczenie sakramentu pojednania w życiu człowieka, zarówno w aspekcie duchowym, psychologicznym, jak i społecznym, a to przede wszystkim ze względu na jego charakter formacyjny. Dzieje się tak dlatego, że dotyczy on nie tylko naszych zachowań, ale całej naszej relacji z Bogiem, gdyż grzech nie zmienia Boga, ale zmienia nas, oddzielając nas od Bożej miłości. Prawdziwym problemem nie jest samo tylko nasze grzeszne zachowanie, ale nasze serce, bo gdyż grzeszymy, odwracamy je od Boga i trzeba, aby Jego łaska z powrotem nas przemieniła, a spowiedź ukierunkowuje nas z powrotem na powrót do Boga.
Boże mój, wzmocnij wiarę. daj nadzieję mi, miłość daj.
Widzimy zatem, że nie same grzechy są największym problemem, bo w spowiedzi nie chodzi tylko o samo przebaczenie. Gdyby tak było, to byśmy je wyznawali, otrzymywali ich przebaczenie, a potem żyli tak jak wcześniej, ze wszystkimi naszymi zranieniami i nałogami. I to nie przynosiłoby większych zmian w naszym życiu. Przebaczenie jest tylko pierwszym krokiem w całym procesie uzdrowienia prowadzącym do świętości. Dlatego każdy z nas jest zaproszony do osobistej relacji z Bogiem i dla każdego jest ona inna. Nie wystarczy zatem samo przestrzeganie nakazów i zakazów, ale chodzi o zmianę naszych postaw i o przylgnięcie do Boga i szukanie Go całym sercem, aby odkryć to, do czego On nas powołuje. W spowiedzi spotykamy się z całą Trójcą Świętą i z radością wszystkich świętych, którzy cieszą się z naszego nawrócenia. Bo tak jak całe niebo i cała ziemia radują się z naszego nawrócenia, tak też każdy nasz grzech psuje nie tylko nasze życie, ale i wpływa negatywnie na wszystkie nasze relacje społeczne. Po grzechu nie potrafimy już patrzeć na swoich braci tymi samymi oczyma. Postrzegamy ich przez pryzmat grzechu i podejrzliwości. Potrzeba zatem oczyszczenia, którego doznajemy w spowiedzi. Pan Jezus chce, abyśmy wpuścili Go do naszego serca, bo On chce zgładzić nasze grzechy raz na zawsze. One zostają zniszczone, abyśmy my mogli rozpocząć nowe życie i nauczyć się nowych postaw wobec Pana Boga i ludzi. W Rzymie, pomiędzy Panteonem a Placem Weneckim, znajduje się kościół pod wezwaniem świętego Ignacego Loyoli. W tym kościele można było kiedyś spotkać jednego kapłana jezuitę, który nazywał się Felice Maria Capello. Na co dzień przez 40 lat był profesorem wykładowcą prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregoriańskim. Cieszył się sławą międzynarodową, uczył również teologii moralnej, sakramentologii, a dziś jest sługą Bożym. Początkowo studiował w seminarium diecezjalnym, a ponieważ był bardzo inteligentny, po święceniach kapłańskich w ciągu kilku lat zdobył 3 doktoraty z teologii, filozofii i z obojga praw, to znaczy z prawa cywilnego i prawa kościelnego. Po różnych wydarzeniach, które miały miejsce w jego życiu, udał się do Lourdes, gdzie modlił się głęboko, prosząc Matkę Bożą o światło na dalsze życie. Po całej nocy spędzonej na modlitwie w grocie objawień Matki Bożej zadecydował, by wstąpić do jezuitów. Od tamtego momentu spędził resztę swego życia w Rzymie. Napisał wiele artykułów, esejów i innych dzieł. Przyjaźnił się ze świętym Alojzem Orione, ze świętym Giovannim Calabria, z Klarą Lubik, założycielką Focolarinów. Był podziwiany przez Albina Lucianiego, przyszłego papieża Jana Pawła I. Ale najbardziej zasłynął jako spowiednik. Przez 40 lat posługi w konfesjonale. Nazywano go spowiednikiem Rzymu albo jezuitą od miłosierdzia. Ojciec Capello po zakończeniu wykładów chodził codziennie spowiadać do kościoła świętego Ignacego, gdzie zawsze czekał na swoich penitentów. Był bardzo prostym człowiekiem, a w nauczaniu bardzo precyzyjny i jasny. Był jednocześnie niesamowicie uważny i delikatny w słuchaniu spowiedzi. Spowiadał krótko. Przechodził od razu do istoty sprawy i wyrażał zrozumienie dla ludzi. Wszystkim okazywał miłosierdzie, które sprawiało, że w spowiadających budziło się pragnienie powrotu, aby prosić o Boże miłosierdzie za jego przyczyną. Chodzili do niego wszyscy, począwszy od małych dzieci, które może tylko okłamały swoich rodziców, aż do kryminalistów, którzy popełnili najbardziej obrzydliwe przestępstwa. Ojciec Capello potrafił wszystkim okazać otwarcie, z jakim Bóg ich przyjmował i miłosierdzie oraz przebaczenie, którym ich darzył. Jego spowiedzi trwały krótko. Wszystkim dawał tę samą pokutę. Jedno zdrowaś Maryjo, prosząc Boga o jego miłosierdzie poprzez jej wstawiennictwo. Ojciec Capello przez jakiś czas był spowiednikiem w więzieniu. Tam spotkał jednego przestępcę, który nie spowiadał się już od 40 lat. Pewnego dnia ojciec Capello powiedział mu: posłuchaj, robimy zakład, że w ciągu 5 minut wszystko się naprawi. poczujesz, że jesteś zrozumiany i kochany przez Boga i doznasz przebaczenia. Potem wziął do ręki zegarek i powiedział: daj mi 5 minut. Po 5 minutach więzień tonął we łzach. Potem wyszedł i powiedział do innych współwięźniów: nie uwierzycie, co temu księżulkowi udało się wyciągnąć z moich ust. Idźcie do mojej żony, poszukajcie jej i powiedzcie, żeby również i ona nabrała odwagi i przyszła się wyspowiadać, aby mogła cieszyć się pięknym spotkania z Bogiem. Opowiada się, że święty ojciec Pio z Pietrelciny mówił wielokrotnie ludziom przybywającym z Rzymu, by się u niego wyspowiadać i prosić o łaskę. Dlaczego przychodzicie do mnie, podczas gdy macie w Rzymie ojca Felice Capello? Idźcie do niego. Gdy zmarł ojciec Capello 25 marca 1962 roku, przez 3 dni ciągnęła do niego niekończąca się procesja, aby go pożegnać. Samego tylko pierwszego dnia przyszło ponad 20 tysięcy ludzi.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Pismo Święte przedstawia nam Boga jako miłosiernego Ojca. Słowo miłosierdzie pochodzi od łacińskiego rahamim, który odnosi się do ludzkiego łona, do jego wnętrzności. W Starym Testamencie czytamy u Ozeasza w 11 rozdziale 8 werset: moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. U Jeremiasza w 31 rozdziale 20 wersecie czytamy: dlatego się skłaniają ku niemu moje wnętrzności. Zatem słowo miłosierdzie oznacza głównie instynktowne przywiązanie jakiejś jednej istoty do drugiej i ma swoje siedlisko w łonie macierzyńskim, rechem. Król Dawid w psalmie 51, 3 werset mówi: zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości. W ogromie swego miłosierdzia wymarz moją nieprawość. Widzimy tutaj, że Dawid po popełnieniu ciężkich grzechów powraca do Boga i powołuje się na więź macierzyńską, która łączy go z Bogiem, na macierzyńską pamięć, która charakteryzuje Boga. A więc miłosierdzie w pojęciu Starego Testamentu nie jest jakąś wartością, nie jest postawą, nie jest dobrym uczynkiem ani żadnym działaniem, nie jest również przebaczeniem ani zmiłowaniem. Wszystkie te wypowiedziane wcześniej elementy są powodowane miłosierdziem. One z niego wypływają, ale miłosierdzie nie jest żadnym z nich. Miłosierdzie to coś, co jest z wnętrza Boga, co go konstytuuje. To więź, która łączy Boga z ludźmi, której nikt ani nic nie jest w stanie zniweczyć. Nawet sam Bóg nie jest w stanie się temu przeciwstawić, bo to jest przymiot Jego samego, coś, co go konstytuuje. Widzimy, że król Dawid, gdy uświadomił sobie ogrom swego grzechu i już nie miał nic na swoje usprawiedliwienie, wtedy odwołał się do Bożego miłosierdzia. Jakby chciał powiedzieć: Panie Boże, nie ma nic na moje usprawiedliwienie, na usprawiedliwienie moich uczynków, okaż mi tylko swoje miłosierdzie. To znaczy, pamiętaj, że łączy mnie z Tobą bardzo głęboka więź, że jestem z Twoich wnętrzności. Żydzi mieli taki zwyczaj, że gdy rodziło się jakieś dziecko w rodzinie, to przynoszono je do ojca, a ten brał je na swoje kolana, przytulał do swojego łona, rechem, i w ten symboliczny sposób uznawał je za swoje prawowite dziecko, dziecko swego łona. Takie dziecko miało prawo do dziedziczenia wszystkiego po swoim ojcu. Jeżeli jakiś ojciec nie przygarniał do siebie dziecka, to to dziecko nie było przez niego uznawane za jego prawe dziecko i nie miało ono praw dziedziczenia. Jeżeli zatem Bóg jest naszym Ojcem, przyjmuje nas przez chrzest święty jako swoje przybrane dzieci, to to oznacza, że mamy prawo do dziedziczenia wszystkiego tego, co należy do Ojca. Co jest tym najważniejszym, co możemy odziedziczyć od naszego Boga Ojca? Najważniejszą rzeczą, jaką możemy dostać od Boga naszego Ojca, jest to, co wysłużył nam Jego Syn, Jezus Chrystus, to znaczy pojednanie z Ojcem. przez które stajemy się na nowo Jego przybranymi dziećmi, dziećmi Boga Ojca. W sakramencie Chrztu Świętego zostajemy na nowo wszczepieni w Ojca, stajemy się Jego przybranymi dziećmi. I dzięki temu od momentu śmierci Jezusa na krzyżu nikt już z nas nie musi płacić życiem za swoje grzechy, ale wystarczy, że przyjmie to, co wysłużył nam Jezus Chrystus na krzyżu. Wystarczy przystąpić do sakramentu pojednania i na nowo odnawia się ta nasza głęboka więź z Bogiem, przez którą możemy się odwołać do naszego Ojca i choć nie mamy nic na usprawiedliwienie swoich grzechów, to możemy się odwołać do Jego nieskończonego miłosierdzia, to znaczy przypomnieć Bogu, że łączy nas z Nim ta bardzo głęboka więź, że jesteśmy z Jego wnętrzności. Dzięki temu możemy do Niego wołać Abba, to znaczy tatusiu. Czy człowiek może być miłosierny? Otóż Pan Jezus w Ewangelii Świętego Łukasza w 6 rozdziale, w wersecie 36, wypowiada takie zdanie: bądźcie miłosierni, jak i Ojciec wasz jest miłosierny. W tym zdaniu zawarte jest pewne porównanie: miłosierni, jak Ojciec jest miłosierny. W języku greckim porównanie można wyrazić na dwa sposoby, używając przyimka hos albo kathos. Gdy się używa przyimka hos, wtedy wyraża się podobieństwo zewnętrzne. Mówimy, że ktoś jest podobny zewnętrznie, jeden do drugiego. Na przykład, Franek ma koszulę podobną do Janka. Tutaj natomiast w Ewangelii Świętego Łukasza jest użyty inny przyimek kathos, który nie wyraża samego tylko podobieństwa zewnętrznego, ale podobieństwo dziedziczone, z którym mamy do czynienia, gdy mówimy na przykład, Franek jest inteligentny jak jego ojciec. To znaczy, że Franek odziedziczył po ojcu jego inteligencję. Teraz idziemy do naszego przykładu. Otóż w Ewangelii Świętego Łukasza jest użyty przyimek kathos. Bądźcie miłosierni, jak i ojciec wasz jest miłosierny. Kathos kai ho pater. Oznacza to, że my jesteśmy zdolni do tego, aby być miłosiernymi, tak jak Ojciec nasz niebieski jest miłosierny, na zasadzie dziedziczenia, jako Jego przybrane dzieci. Ojciec ma tę zdolność i my, Jego dzieci, mamy też tę samą zdolność. To oznacza, że gdy jesteśmy włączeni przez chrzest w lud Boży, stajemy się Jego przybranymi synami i córkami, którzy otrzymują od Boga nowe życie i że my również coś z tego życia dziedziczymy od Boga. Podczas gdy Pan Jezus miał w sobie to wszystko na sposób naturalny, my mamy to poprzez Boże przybranie nas za synów i za córki Boga, poprzez Chrzest Święty, a następnie odnawiamy to synostwo w sakramencie pojednania i uzdalniamy się do bycia miłosiernymi, tak jak miłosierny jest nasz Ojciec. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielki dar otrzymaliśmy od Boga Ojca. Zostaliśmy uzdolnieni, aby okazywać miłosierdzie innym, tak jak to czyni Ojciec Niebieski. Nie tylko na zasadzie podobieństwa zewnętrznego, na Jego wzór, ale na zasadzie dziedziczenia od Niego tej zdolności. To znaczy, że możemy kochać miłością, którą kocha Ojciec. Miłością, która jest zdolna przekraczać wszelkie granice. Granice grzechu, zła, rozłamu, nienawiści. I ta zdolność jest na tyle wielka, na ile uczestniczymy w życiu Bożym, na ile pielęgnujemy w sobie to życie Boże poprzez życie sakramentami, słuchanie Słowa Bożego, praktykowanie uczynków miłosierdzia, etc. Tutaj już nikt się nie może wymówić, że nie wiedział, nie czuł, bo po otrzymaniu życia Bożego w sakramentach my mamy już w sobie te zdolności. Oczywiście ktoś może je zagłuszyć albo zabić w sobie to życie Boże, bo jesteśmy cały czas wolni i od nas zależy, co my z tym życiem Bożym w sobie zrobimy. Możemy je również w sobie rozwijać, a wtedy przyniesie nam ono ogromną moc, duchowy pokój i radość z pokonywanych trudności, z poświęcania się dla innych. Teraz dopiero możemy zrozumieć, jak święty Maksymilian Kolbe stał się zdolnym do oddania życia za drugiego człowieka i uczynił to z wielkim pokojem duszy. Dlaczego matka Teresa z Kalkuty poświęcała się codziennie pielęgnowaniu umierających, a święty Alojzy Orione całymi dniami poświęcał się wyciąganiu ludzi spod gruzów, zawalonych budynków po trzęsieniu ziemi, jedząc tylko to, co udało mu się znaleźć. I na tym polega wielkość świętych, którzy odkryli, skąd mogą czerpać życiową energię, tę limfę, i umieli z niej korzystać, z tej głębokiej relacji z Bogiem Ojcem, bo jesteśmy Jego dziećmi, dziećmi Jego łona. Łączy nas z Bogiem więź, która jest źródłem nieograniczonej energii, którą nazywamy więzią miłości, charitas. To ta więź doprowadzi nas do zmartwychwstania z Chrystusem w dniu ostatecznym.
Boże
mieć w sobie życie Boże,
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.